Ja i szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pilk. Proszę Państwa, ten materiał mówi o antyjapońskich resentymentach w Chinach i antychińskich resentymentach w Japonii. Co Państwu to przypomina? Bo mnie przypomina to nasze relacje, polskie relacje z Niemcami i z Rosjanami. Czyli nihil novi sub sole. Tak. A i teraz cytuję dalej, bo tak to właśnie wygląda. Japończycy w dalszym ciągu, tu się nic nie zmieniło, uważają Chińczyków za podludzi, a Chińczycy nienawidzą Japończyków za to, jak się zachowywali wcześniej i tak to idzie. Dobra, cytuję dalej. W chińskich mediach społecznościowych mamy do czynienia z powodzią chińskich internautów, którzy informują, że biją historyczne dzwony alarmowe i że nie zapomną oni upokorzenia narodu. Przepraszam, zamknę okno. I że nie zapomną oni Chińczycy upokorzenia narodu przez Japończyków. Na Sina Weibo temat pamiętamy 18 września zyskał około 4 miliardy 170 milionów oświetleń, no więc, a Chińczyków jest 1,5 miliarda. Inny temat, 90. rocznica incydentu z 18 września przyciągnął 120 milionów oświetleń. Również w chińskich, w mediach społecznościowych niektórzy internauci, w tym fanklub z chińskiego żeńskiego zespołu Seven Sense, nabawiali fanów do zaprzestania publikowania zabawnych postów w mediach społecznościowych w rocznicę incydentu 18 września i prosili fanów, aby zamiast tego obejrzeli to, co napisali w tym dniu. Działania upamiętniające skierowane są nie tylko do mieszkańców Chin kontynentalnych, ale także do mieszkańców Tajwanu, ponieważ incydent jest bolesną pamięcią dla całego narodu chińskiego, w tym dla rodaków z Tajwanu. I Chiny kontynentalne ustanawiają nowe miejsca komunikacji i wymiany przez cieśninę w Muzeum Historii Incydentu z 18 września w Shenyang właśnie, powiedział Chu Fenglin, rzecznik do spraw Tajwanu, biura właśnie do spraw Tajwanu Rady Państw. Chu powiedział, że 12 z 82 miejsc komunikacyjnych przez cieśninę na kontynencie że istnieje 12. Nie rozumiem. Powiedział, że 12 z 82 miejsc komunikacyjnych. Aha, rozumiem. Chodzi o te miejsca, w których następuje, ma miejsce komunikacja fizyczna, promowa. A między Tajwanem i kontynentem. W tych 12 tych miejsc jakieś specjalne wydzielone miejsca, w których tematyczne miejsca na temat chińskiej ludowej wojny oporu przeciwko japońskiej agresji, które to rejestrują heroiczną walkę Chińczyków, wielkiego ducha przeciwstawienia się agresji. No, jak Państwo wiecie, to nie tylko tak to wyglądało, bo oczywiście również miała miejsce walka Kuomintangu i komunistów przeciwko Chińczykom, ale te obydwie siły naparzały się nawzajem. Aczkolwiek starał się jakby w tym najgorszym momencie starał się tylko atakować Japończyków, a nie siebie nawzajem. Chu wezwał rodaków po obu stronach cieśniny, zwłaszcza młodych, by odwiedzali te miejsca, poznawali historię, czerpali z nich siłę. Wielu mieszkańców Tajwanu od dawna ma błędne, mylone wartości historyczne, a niektórzy wręcz ślepo podziwiają Japonię, ponieważ najeźdźcy zmuszali lokalnych mieszkańców do utrzymania edukacji na temat lojalności wobec cesarza Japonii podczas ich okupacji oraz dlatego, że władze DPP nieustannie naciskają na desinizację. Tutaj to niekoniecznie chyba jest prawdziwe. cytuję w każdym razie ostatni akapit przed pewnym, pewną zmianą. Otwarcie nowej wymiany w Cieśninie nastąpiło również po niedawnej radykalnej retoryce japońskich polityków na temat roli Japonii w Cieśninie Tajwańskiej. Jeśli chiński kontynent użyje siły przeciwko secesjonistom na wyspie. Taka retoryka już wywołała powszechne oburzenie w Chinach. Więc tutaj jest, przynajmniej są dwie sprawy. Otóż tak, po pierwsze, zdanie wielu mieszkańców Tajwanu od dawna ma błędne, mylone wartości historyczne, a niektórzy wręcz ślepo podziwiają Japonię, ponieważ najeźdźcy zmusili lokalnych mieszkańców do poddania się lojalności cesarza Japonii podczas okupacji. Proszę Państwa, problem polega tylko na tym, że w 40, że no, niekoniecznie dopiero, no, w 49 roku, kiedy Kuomintang ewakuował się, Chiny, znaczy siły Kuomintangu ewakuowały się na Tajwan, a ci Chińczycy z Tajwanu, ci Chińczycy, przepraszam, z kontynentu, którzy ewakuowali się, ci Kuomintangowcy z kontynentu, którzy ewakuowali się do Tajwanu, wyróżnęli. To była zwykła czystka etniczna, o której się w ogóle nie mówi, o której nikt nie wie. Wyróżnęli Tajwańczyków, tych rodowitych Tajwańczyków. Ja nie mówię o tych Tajwańczykach w tej chwili. O rodowitych Tajwańczykach, których w tej chwili już prawie nie ma. W związku z tym ci, którzy pamiętali inwazję, znaczy inwazję, obecność japońską na Tajwanie, w 50 roku już nie żyli. Więc to jest kit i zawracanie głowy. Ale kto to wie? Niemniej jednak, wiecie Państwo, no, umówmy się, że ludzi, którzy znają historię, czy Polski, czy Chin, Polaków, którzy znają historię Polski, Chińczyków, którzy znają historię Chin, ile jest? Jaki procent społeczeństwa? 2? 1? No, można wciskać dowolny kit. Dobra, to jedna sprawa. A druga sprawa, bardzo ważna, i to jest prawdą, i to w tym akapicie było prawdą, że władze DPP, czyli tej partii, która przewodzi Tajwanowi od już drugą kadencję, że władze DPP nieustannie naciskają na desinizację. Tak. I tu jest sprawa, i tutaj o tym wiem jakby ze źródła, że tak jest, że ma miejsce desinizacja. Mówiłem kilkakrotnie o tym, że nie wiem, który to był rok, 2015 czy 16, nie wiem, coś takiego. Bez problemu dostałem się przed oblicze szefa tego przedstawicielstwa ekonomicznego, czy tam nie dyplomatycznego, tego przedstawicielstwa, jak to się ono tam nazywa, ekonomicznego chyba, handlowego, przedstawicielstwo handlowe Tajwanu w Polsce, to oni się tam mieszczą chyba gdzieś na Mini Plater. To przyszedłem, umówiłem się wcześniej, przyszedłem i miałem okazję rozmawiać z ówczesnym szefem tego przedstawicielstwa. I to była rozmowa z godziną, no, przynajmniej. Ja mu powiedziałem, kim jestem, co reprezentuję, jaki kanał prowadzę, że to jest wyraźnie sinocentryczny kanał. I pytałem się go o to, jak on widzi relacje między Tajwańczykami, między Chińczykami, Tajwańczykami, a Chińczykami z kontynentu. I ten pan, którego można zidentyfikować, bo w końcu przecież ja oczywiście nie pamiętam jego nazwiska, ale to można sprawdzić, kto nim był. Zresztą od tamtego czasu dostaję z tego przedstawicielstwa dane dotyczące różnych tam, no po prostu dane. A wiadomości dotyczące Tajwanu. Ale to jest bez znaczenia. Otóż ten pan wówczas powiedział mi bardzo ważną rzecz. I myślę, że to, biorąc pod uwagę to, co pisał pan profesor Gawlikowski na temat Tajwanu, a w końcu wreszcie do cholery ciężkiej powinienem się za to wziąć. Pan profesor Gawlikowski popełnił chyba w 2000 czy 2001 roku taki dosyć duży wykład na temat właśnie Tajwanu. Historii, jak to tak naprawdę wszystko wyglądało. A w momencie, kiedy Kuomintang przestał, kiedy po raz pierwszy przegrał wybory. Co było rzeczą naprawdę niezwykłą na owe czasy. I wtedy, to znaczy wiedza od profesora Gawlikowskiego i wiedza, którą przekazał mi ten przedstawiciel, ten szef tego przedstawicielstwa Tajwanu w Polsce, w Warszawie, układa się jednolicie. Cholera jasna, nie chce być inaczej. Otóż obydwaj panowie, czyli profesor i ten człowiek, ten Tajwańczyk, mówili o tym, że znaczy przekaz był taki, że w ciągu końca w ostatnich dekadach, dwóch dekadach, końca XX wieku, a Chińczycy na Tajwanie przestawali być Chińczykami, a stawali się Tajwańczykami. Notabene ja o tym słyszałem z wielu innych źródeł. No właśnie. A tak to wygląda. I czy to się komuś podoba, czy nie, czy mnie się przede wszystkim to podoba, czy nie, to jest bez znaczenia. Myślę, że że w tym jest nie tylko mała prawda, ale i sporo prawdy. To nie musi być cała prawda. Proszę nie zapomnieć o tym, że istnieje jeszcze Kuomintang w dalszym ciągu. Na Tajwanie istnieje Kuomintang, to wprawdzie LDP, DPP rządzi, ale istnieje Kuomintang i ten Kuomintang ma bardzo ścisłe relacje z Pekinem. I myślę, że podobnie jak w Polsce ma miejsce zasadnicza różnica zdań w kwestii naszej przyszłości między ogólnie rzecz biorąc, ludźmi z PiS-u, a ludźmi, czy ludźmi z centroprawicy, a ludźmi z lewicoliberalnych. Tak i na Tajwanie ma miejsce polaryzacja, która doprowadziła do sytuacji, w której ci ludzie, którzy sympatyzują z DPP, są zdecydowanie Tajwańczykami, a ci ludzie, którzy sympatyzują z Kuomintangiem, są zdecydowanie Chińczykami z Tajwanu. Tak, Chińczykami z Tajwanu. No. A myślę, że część z Państwa rozumie, o czym mówię. I to jest bardzo istotne. I tutaj udział Japonii w tej układance tajwańskiej, nawet tylko w Tajwanie, na Tajwanie, jest bardzo istotny, dlatego że ci ludzie z DPP, dla nich Japonia jawi się jako wyzwoliciel, jako sojusznik. Natomiast dla ludzi z Kuomintangu Japonia jest po prostu agresorem. Była, jest i będzie agresorem. To jest dokładnie tak samo jak w Polsce. Dla ludzi z PO, a dla sympatyków, liberałów i lewicy, i lewizny, Niemcy jawią się wspaniale. Natomiast dla ludzi centroprawicy, no Niemcy pozostają zbrodniarzami, bandytami. To tak to mniej więcej wygląda. Ja bardzo mi zależy na tym, żebyście Państwo, żeby do Państwa dotarły te niuanse, które, no, o których nikt nie mówi. No przecież nikt tego nie porusza, bo komu na tym zależy? Z tego nie ma pieniędzy. A ja nie robię tego dla pieniędzy. Ja robię tego tylko i wyłącznie dla Państwa, abyście mieli otwarte głowy, abyście potrafili myśleć, abyście wiedzieli, o czym myśleć, abyście potrafili niuansować pewne rzeczy. No, przepraszam, rozgadałem się, ale rzecz jest zbyt ważna, żeby, z punktu widzenia chińskiego oczywiście, zbyt ważna, aby nie rozgadać się w takim momencie. Zapraszam Państwa zatem na trzecią część tego materiału i do usłyszenia.